Gość dnia.
Minęła godzina 13:10, a więc jak codziennie zapraszam Państwa na program Gość Dnia. Ja nazywam się Tomasz Gorczyca, a naszym wspólnym dzisiejszym gościem będzie europoseł, a także kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego na kolejną kadencję, pan Kosma Złotowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu, kłaniam się panu redaktorowi.
No dobrze, no to może na sam początek niech pan przybliży naszym słuchaczom swoją osobę politycznie, a jeśli ma pan taką ochotę i życzenie, to także i prywatnie.
No jestem posłem do Parlamentu Europejskiego od 2014 roku, czyli właśnie kończy się druga kadencja. W Parlamencie Europejskim reprezentuję Kujawy i Pomorze z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. W Parlamencie Europejskim jestem członkiem grupy politycznej europejskich konserwatystów i reformatorów. To jest każda grupa polityczna w Parlamencie Europejskim składa się z posłów, którzy muszą reprezentować minimum 7 różnych krajów. Nasza grupa spełnia oczywiście ten warunek. Jesteśmy jedną z dwóch konserwatywnych grup w Parlamencie Europejskim. No i liczymy na dobry wynik w nadchodzących wyborach, nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej.
No właśnie, po raz trzeci będzie pan liderem z listy PiSu do Europarlamentu z województwa kujawsko-pomorskiego. Jest pan więc obdarowany ogromnym zaufaniem przez swoją partię, prawda?
No myślę, że tak, no, ale to wynik z tych lat pracy. Najpierw w polskim Sejmie, potem w polskim Senacie, potem znów w polskim Sejmie i wreszcie te dwie ostatnie kadencje w Parlamencie Europejskim.
Panie europośle, są to bardzo ważne wybory, a mam wrażenie, że czasami Polacy jednak je bagatelizują. Może pan wytłumaczy, dlaczego są to tak ważne wybory dla nas i dlaczego warto mieć swoich przedstawicieli w Europarlamencie?
Ważne to dlatego, że w tej kadencji będzie się rozstrzygać kilka rzeczy, które mają ogromne znaczenie dla przyszłości. Przede wszystkim chodzi o propozycję zmiany traktatów. Ten Parlament Europejski, który właśnie kadencję uchwalił taką propozycję. Ta propozycja polega na tym, że w 64 obszarach kompetencje z państw członkowskich przeszłyby do Unii Europejskiej, a również zostało zlikwidowane prawo weta poszczególnych. Właściwie sprawiałoby, że Unia Europejska staje się jednym olbrzymim państwem, a zanikają państwa narodowe. No, to są państwa zamieszkałe przez, nie wiem, Polaków, czy Czechów, czy Słowaków, ale decyzje, w którym kierunku mają się te kraje rozwijać, zapadałyby w Brukseli. A w międzyczasie Parlament Europejski też stawałby się takim nadparlamentem z własną inicjatywą ustawodawczą, co oznacza, że prawo uchwalone z inicjatywy posłów do Parlamentu Europejskiego, pomijając interesy poszczególnych krajów, byłoby obowiązujące w Unii Europejskiej. My się temu od samego początku sprzeciwiamy. No, spowodowaliśmy, że ten projekt przeszedł bardzo niewielką ilością głosów, ale jednak przeszedł. W Parlamencie Europejskim nie obowiązuje zasada dyskontynuacji, także prace nad tym projektem będą się toczyć również w nowej kadencji. I może to doprowadzić do podpisania tych nowych traktatów. My uważamy, że to byłoby skrajnie szkodliwe nie tylko dla Polski, ale dla całej Unii Europejskiej i byłaby to prosta droga do tego, żeby ona się rozpadła. To jest jedna z tych głównych rzeczy. W tym parlamencie również rozstrzygną się losy tak zwanego Zielonego Ładu. Zielony Ład jest to nie tylko grupa przepisów, które regulują zużycie energii w Unii Europejskiej, które nakładają bardzo duże restrykcje na energię pozyskiwaną ze źródeł kopalnych, co w konsekwencji powoduje wzrost kosztów wszystkiego. Od usług budowlanych, poczynając na cenach jajek w sklepie, kończąc. Za to wszystko mieliby zapłacić Europejczycy i to z własnych kieszeni. Jednocześnie byłyby to miliardy euro czy miliardy złotych niewydane na to, na co dzisiaj powinniśmy te pieniądze przeznaczać, a mianowicie na zbrojenia. Przecież wiemy, jaka jest sytuacja za naszą wschodnią granicą. Rosja jest kimś, kto zagraża nie tylko Ukrainie, ale przede wszystkim państwom Unii Europejskiej, no, a tutaj na czele, na czoło wysuwa się Polska. I o tym będzie decydował Parlament Europejski, który zostanie wybrany 9 czerwca, no więc dlatego te wybory są tak ważne.
No właśnie, w poprzedniej kadencji głosował pan przeciwko wszystkim elementom Zielonego Ładu. Czy w dalszym ciągu będzie pan podtrzymywał swoje zdanie i będzie pan na nie?
Oczywiście, że tak. Ja jestem od samego początku przekonany, że ten Zielony Ład nie spełni pokładanych w nim nadziei. No bo jaki mamy cel? Po co nam ten Zielony Ład? Zielony Ład ma doprowadzić do przynajmniej zahamowania ocieplania się klimatu, zahamowania zmian klimatycznych. Klimat w Europie się zmienia, będzie się zmieniał. Na to ma wpływ milion czynników. Komisja Europejska wybrała sobie tylko jeden czynnik, to jest emisję dwutlenku węgla. Żeby uniknąć tej emisji dwutlenku węgla, no to musimy przestawić całą naszą gospodarkę. Już to, w jaki sposób ją dotąd przestawiamy, powoduje stosowanie tych przepisów Zielonego Ładu, powoduje, że Unia Europejska, gospodarka europejska traci swoją konkurencyjność. Inwestorzy inwestują w Chinach, albo w Indiach, albo w Ameryce Południowej, a nie tutaj w Europie. A ceny dla Europejczyków są coraz wyższe. No to jest polityka, która prowadzi tylko do zubożenia Europejczyków.
No właśnie, powiedział pan o Zielonym Ładzie i tym, jaki ma mieć wpływ na zmiany klimatyczne, a ostatnie badania, które ukazały się, które możemy przeczytać, wykazują, że człowiek tak w rzeczywistości ma dość mały wpływ na zmiany klimatyczne.
No tak, ale nikt się nie przejmuje badaniami. Dzisiaj to jest taka ideologia, która głosi, że przede wszystkim właśnie człowiek albo istoty żywe mają wpływ na klimat, bo tutaj to dotyczy również rolnictwa, zwłaszcza hodowli zwierząt, która zdaniem tych ekologów jest wysoce szkodliwa dla środowiska naturalnego, więc jeżeli chcemy, żeby ziemia i klimat przetrwały, no to musimy zrezygnować najlepiej z dużej ilości potomstwa i ze spożywania mięsa, czyli ograniczenie życia w każdym wymiarze. No to wtedy się będzie życie pozaludzkie rozwijało. No to jest filozofia, która niestety zdobywa coraz większą popularność w Unii Europejskiej i która oczywiście jest drogą donikąd.
Dobrze, my w takim razie zostawiamy póki co Zielony Ład za sobą. Wyjaśnił pan swój stosunek właśnie do tego tematu. Dwie kadencje za panem. Czy sądzi pan, że doświadczenie to jeden z największych pana atutów? Bo jednak 10 lat spędzonych w Europarlamencie to jest kawał czasu.
No tak, doświadczenie oczywiście zawsze się przydaje, zwłaszcza, że Parlament Europejski to jest jednak dość skomplikowany mechanizm. Trzeba nie tylko znać regulamin i drogi oficjalne podążania dokumentów, ale także właśnie takie mniej oficjalne sposoby na zapewnienie jakiejś większości do jakichś swoich poprawek, które potem mogą ludziom ułatwiać życie. No bo to, czym zajmuje się Parlament Europejski, no to oczywiście nie tylko Zielony Ład, są tam także, można tam znaleźć także pozytywy takie, które ułatwiają nam wszystkim życie, jak choćby taka regulacja, która mówi o ładowarkach do przenośnych urządzeń. No dzisiaj każdy z nas ma co najmniej 10 różnych typów ładowarek do różnych urządzeń, podczas gdy może być tylko jedna, uniwersalna. No, tak ma być już od przyszłego roku, to jest ten standard USB-C. Przy czym udało mi się tutaj być sprawozdawcą cieniem z tej regulacji, więc jakiś wpływ na nią miałem. Więc także można ułatwiać życie.
Mm-hmm. I tego ułatwiania życia z pewnością ludzie głosujący oczekują. Tak jak powiedzieliśmy, dwie kadencje za panem. Jak by pan je podsumował? Jakie największe rzeczy udało się osiągnąć? Jakie największe sukcesy właśnie w tej dwuletniej kadencji? Dwóch kadencjach.
Myślałbym tutaj o dwóch takich sprawach, a mianowicie w poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego usiłowano, właściwie nie usiłowano, tylko wprowadzono koniec końców tak zwany pakiet mobilności, czyli zespół trzech dyrektyw Unii Europejskiej i Rady, który teoretycznie pochylał się nad losem kierowców samochodów ciężarowych i ten los polepszał, ale praktycznie robił wszystko, żeby przedsiębiorstwa transportowe z Europy Wschodniej, zwłaszcza z Polski, Litwy, Bułgarii i Rumunii, zostały ograniczone w konkurencyjności wobec przedsiębiorstw z Europy Zachodniej. No, udało się wyrwać zęby tym rozporządzeniom. No, to jest zasługa oczywiście nie tylko moja, ale przede wszystkim posłów z Europy Wschodniej, którzy zawiązali sojusz i ten sojusz te zęby wyrwał. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no zupełnie rzecz lokalna, a mianowicie udało się wpisać Bydgoszcz na mapę europejskiej sieci transportowej. Niestety no, Parlament Europejski to uchwalił i tak właśnie wyszło to z Parlamentu Europejskiego, ale wtedy, kiedy już coś jest uchwalone przez Parlament Europejski, następuje taka pozaparlamentarna faza ustawodawcza, czyli trilog między Parlamentem, Radą a Komisją Europejską. No i tutaj Komisja broniła swojego pierwotnego stanowiska. A w Polsce w międzyczasie zmienił się rząd i nowy rząd nie poparł tej poprawki. No, niestety, no szkoda, pomimo tego, że popierał tę poprawkę również Sejmik Kujawsko-Pomorski, samorząd miasta Bydgoszczy i samorządy okoliczne, no, może uda się następnym razem.
Dobrze, to chętnie też zapytam o coś, o czym politycy nie lubią mówić, czyli o porażkach i z reguły o nich nie mówią. Czy były jakieś porażki, były jakieś błędy, które pan popełnił?
Niektóre osobiście to może nie, ale no, porażką jest przede wszystkim to, że stanowimy mniejszość w Parlamencie Europejskim. To jest oczywiście porażka, dlatego staramy się to nadrobić nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach unijnych i istnieje duże prawdopodobieństwo, że to się uda zrobić i że wynik z tych wyborów z 9 czerwca będzie taki, który sprawi, że bez naszej frakcji nie będzie można nic uchwalić w Parlamencie Europejskim, a to oznaczałoby już duży wpływ na to, co z parlamentu wychodzi i na kształt Unii Europejskiej w przyszłości.
Mm-hmm. Mówiliśmy sobie już o Zielonym Ładzie, powiedzieliśmy sobie troszeczkę o zbrojeniach, o polityce klimatycznej, a chciałem zapytać też o sztuczną inteligencję, która w Parlamencie Europejskim też ma swoje duże znaczenie i dużo się odnośnie tego tematu właśnie dzieje. Jaki ma pan do tego stosunek i czy nie ma pan obaw odnośnie właśnie sztucznej inteligencji?
No wszyscy mamy obawy odnośnie sztucznej inteligencji. Tutaj muszę się pochwalić, że byłem posłem sprawozdawcą cieniem, jedynym z Polski, w pracy nad aktem o sztucznej inteligencji. Ale ponieważ właśnie wszyscy mamy obawy, no to Parlament Europejski postanowił taki akt stworzyć, aby nadać ramy rozwojowi sztucznej inteligencji. Te ramy to są pierwsze na świecie. No wychodzimy z takiego założenia, że Parlament Europejski, ani parlamenty krajowe nie zastanawiały się nad tym, w jaki sposób ma się rozwijać internet. Internet się rozwinął bez żadnych ram prawnych i później umieszczanie go w ramach prawnych jest już spóźnione. W związku z tym ten pomysł na akt o sztucznej inteligencji, no wiadomo, że różne będą produkty, które będą zawierały sztuczną inteligencję. Różne będzie ryzyko zastosowania tych produktów i w ten sposób właśnie podzieliliśmy, skategoryzowaliśmy tę sztuczną inteligencję. Przy założeniu oczywiście, że po pierwsze nie wiemy do końca, dokąd ta technologia nas zaprowadzi. Wiemy, że w każdym razie wiemy, że będzie miała zastosowanie praktycznie w każdej dziedzinie życia, ale jak praktycznie to będzie wyglądało, to dopiero się okaże. No i jest takie założenie, że ten akt będzie zmieniany w zależności od tego, w którym kierunku życie i technologia się potoczy.
Dobrze, to nasze spotkanie powoli zmierza do końca, ale został jeszcze jeden temat, który chciałem z panem poruszyć i usłyszeć właśnie pana zdanie na ten temat, a chodzi o pakt migracyjny.
No, pakt migracyjny, oczywiście były dyskusje na ten temat już od dawna w Parlamencie Europejskim. Właśnie 2 tygodnie temu został on przegłosowany, a w ostatnim czasie został uzgodniony w trilogach. No i cóż, nie rozwiązuje on w żaden sposób problemu migracji. Wręcz przeciwnie, stwarza problemy nowym krajom. A mianowicie legalizuje tę migrację, która dotąd miała miejsce i prawdopodobnie tę, która będzie miała miejsce w przyszłości. Ci migranci zostaną uznani za jak najbardziej legalnych, a te kraje, które mają z nimi kłopot, będą się tym kłopotem dzielić na zasadzie wymuszonej solidarności czy obowiązkowej solidarności. Innymi słowy, migranci pojawią się we wszystkich krajach europejskich, a nie zostaną przedsięwzięte praktycznie żadne środki, które miałyby tej migracji do Unii Europejskiej przeciwdziałać. Więc jest to oczywiście akt, który no przede wszystkim stwarza nowe problemy w całej Unii Europejskiej. Nawet jeżeli ulży tymczasowo niektórym państwom z południa Europy.
Dobrze, wiele pan powiedział o swojej osobie wypowiedziami dzisiejszymi i miałem zapytać, jakie ma pan plany i ambicje na tą trzecią kadencję, no ale wiele pan powiedział. Czy chciałby coś pan do tego jeszcze dodać? Jakie są właśnie te plany i ambicje na kolejne 5 lat?
No, plany i ambicje są takie, no, ale to zawsze zależy od wyniku wyborów, żeby mieć większy wpływ na to, co się dzieje w Unii Europejskiej. Innymi słowy, no, chcemy powiększyć i swoją frakcję, ale także życzymy wszystkiego dobrego sąsiedniej frakcji ID, czyli Tożsamość i Demokracja. No i mamy nadzieję na to, że te wszystkie irracjonalne rzeczy, które w tej kadencji się wydarzyły, zostaną w nowej zahamowane.
I niech to będzie podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania. Panie Europośle, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Naszym wspólnym dzisiejszym gościem był właśnie europoseł, a także kandydat na kolejną kadencję na posła do Parlamentu Europejskiego z województwa kujawsko-pomorskiego, pan Kosma Złotowski. Dziękuję panu bardzo.
Bardzo serdecznie dziękuję, kłaniam się.